Tak jak to przed chwileczką zapowiadałem, dzisiejszy nasz temat będzie dotyczył sekretów. W takim języku potocznym wydaje mi się, że używamy słowa sekret, tajemnica w bardzo podobnym znaczeniu i trochę też słownik języka polskiego sugeruje bardzo podobne znaczenie tych dwóch terminów, bo jak weźmie się słowo tajemnica, to pierwsze znaczenie tajemnicy jest po prostu sekret. Ale to jest pierwsze znaczenie. Jest ich też trochę więcej, bo nie jest wcale tak, że używamy słowa sekret i tajemnica zawsze w takim pozytywnym znaczeniu. Czasami to są terminy, które faktycznie odzwierciedlają jakąś taką bardzo ważną, bardzo głęboko wpisaną w nasze serce, w naszą historię sprawę, którą po prostu nie chcemy się dzielić z innymi ludźmi. I uważamy to za nasz sekret, za naszą tajemnicę i tylko nielicznych chcemy do tego dopuścić. Ale czasami jest tak, że tym słowem tak naprawdę próbujemy oznaczyć coś bardzo złego, do czego też nie chcemy innych dopuszczać, bo nie chcemy, żeby poznali to zło. I próbujemy je jakoś ukryć. Czasami wręcz sekret, tajemnica stają się synonimem jakiegoś kłamstwa, jakiegoś oszustwa, bo nie chcemy wydobyć na jaw, na zewnątrz jakieś zło, którego się dopuściliśmy. Z sekretami i tajemnicami jest też tak, no, że nie wszyscy umieją ich dochowywać. Czasami wręcz jest aż do tego stopnia, ktoś ma problem z tajemnicą, że jak chcemy mieć absolutną pewność, że wszyscy się o tym dowiedzą, to trzeba do odpowiedniego człowieka pójść i mu powiedzieć, tylko nie mów nikomu, bo to jest taka tajemnica. I on wszystkim powie w tajemnicy. I mamy absolutną pewność, że wszyscy się dowiedzą, bo to jest ekspert od tajemnic. Więc różnie to z tymi tajemnicami i sekretami bywa. Są poważne tajemnice, są takie sekreciki. I właśnie słownik języka polskiego tłumaczy w ten sposób, że sekret to taka sprawa lub informacja, którą trzeba ukrywać. To jest pierwsze znaczenie. A drugie, sposób wykonywania czegoś znany tylko w tajemniczonym. A znowu, kiedy definiuję tajemnicę, to najpierw właśnie sugeruję, że tajemnica to po prostu sekret albo rzecz, której się nie rozumie lub nie umie wyjaśnić, i to jest tajemnica, albo wiadomość, której poznanie lub ujawnienie jest zakazane przez prawo. To taki prawne zdefiniowanie. Ale też nie wiem, czy zauważyliście, że słowo tajemnica jest bardzo ważnym terminem w języku religijnym. I bardzo często używamy pojęcia tajemnica, a sekret już nie bardzo. Nie mówimy, że jakaś prawda wiary jest sekretem, a mówimy, że jest tajemnicą. Nie mówimy, że Bóg jest sekretem, a mówimy, że jest tajemnicą. Nie mówimy, że uczestniczyliśmy w Eucharystii, która jest misterium, czyli tajemnicą, a nie mówimy, że uczestniczyliśmy w Eucharystii, która jest sekretem. Że na poziomie języka religijnego te dwa pojęcia nam się zupełnie rozjeżdżają. To znaczy tajemnica to coś takiego bardziej poważnego, wznioślejszego, takiego adekwatnego dla spraw religijnych, no a sekrety to są takie z życia codziennego. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo błędny sposób myślenia. I on nie odzwierciedla tego, w jaki sposób faktycznie w języku biblijnym pojawia się grecki termin mysterion, który tłumaczymy właśnie jako tajemnicę. Ten grecki termin mysterion, on do łaciny wszedł jako mysterium, wersja taka spolszczona właśnie z łaciny mysterium, i tłumaczymy jako tajemnica. Myślimy bardzo często o tym terminie w takim znaczeniu: tajemnica to znaczy coś, czego nie da się poznać. Coś, co nas absolutnie przerasta. Kiedy mówimy, Bóg jest tajemnicą, to chcemy przez to powiedzieć, że intelektualnie nie jesteśmy w stanie Go dosięgnąć, że nie jesteśmy w stanie Go zrozumieć. Czasami, jak sugeruje to słownik języka polskiego, raczej tak naprawdę kryjemy za słowem tajemnica nasz brak kompetencji, to znaczy naszą ignorancję, brak wiedzy. Kiedy czegoś nie umiemy wyjaśnić, to wtedy najłatwiej powiedzieć w sprawach religijnych, to jest tajemnica. Mam taką historię, którą lubię opowiadać, kiedy moja starsza siostra raz do mnie zadzwoniła z pytaniem o to, czy aniołowie śpią. Ja mówię, skąd w ogóle takie pytania? Mówię, no przecież to nie ja sobie rozmyślam, tylko mnie dziecko zapytało. No i co odpowiedziałaś? No, że to taka tajemnica. Ja mówię, nie, to nie jest tajemnica, to jest po prostu twoja ignorancja. Aniołowie nie mają ciała, nie śpią. I może właśnie czasami tak jest. Jak ja nie umiem czegoś wyjaśnić, to mówię tajemnica. Ale w języku biblijnym słowo mysterion wcale nie chce w pierwszym znaczeniu powiedzieć właśnie o tajemnicy Bożej jako czymś, co jest absolutnie nieosiągalne. Wręcz przeciwnie. Ilekroć w Nowym Testamencie pojawia się ten termin mysterion, w Ewangeliach nie ma szaleństwa, bo jest aż raz. Ale już u świętego Pawła tych wystąpień jest trochę więcej, 21 razy. To ilekroć ono się pojawia, pojawia się w kontekście poznawania, możliwości poznania Boga. W tym jednym ewangelicznym przykładzie chodzi o ten moment, kiedy Pan Jezus naucza uczniów w przypowieściach i mówi, wam dana jest tajemnica Królestwa. Wam dana jest tajemnica Królestwa. A u świętego Pawła prawie zawsze pojawia się w kontekście takim, że kiedyś, owszem, to była tajemnica ukryta przed wiekami, niepoznawalna, ale teraz ta tajemnica w Jezusie Chrystusie stała się dla was jawna. Teraz ją można poznać. Bóg w Jezusie się odsłonił, ukazał, także jest możliwy do poznania. I nie wiem, czy zauważacie, ale tak naprawdę ten termin mysterion znacznie lepiej funkcjonuje w tłumaczeniu sekret niż tajemnica. Bo sekret to nie jest coś, czego się nie da poznać. Sekret to jest tylko coś, do czego ja nie jestem dopuszczony. Ale jeżeli zbuduję z kimś, kto ten sekret posiada, na tyle relacje bliskości, zaufania, że on zechce objawić przede mną ten sekret, to ja mogę go poznać. Rzecz w tym, żeby mieć taką relację i taką bliskość z tą osobą, która ten sekret posiada, żeby ona mnie dopuściła do swojego sekretu. Termin mysterion funkcjonuje biblijnie właśnie w takim znaczeniu. On chce powiedzieć, to nie jest tak, że my o Bogu nic nie możemy wiedzieć. To nie jest tak, że Bóg jest tak absolutnie przekraczający nas, że nic, absolutnie nic o Nim nie możemy wiedzieć. Bóg jest tajemnicą, jest sekretem w takim znaczeniu, że w relacji bliskości, w intymności, w doświadczeniu, w spotkaniu, w modlitwie przez Jezusa On będzie odsłaniał siebie przed nami. On będzie cię zapraszał do poznania, do relacji. I opowiadam o tym wszystkim z takiego powodu, żebyśmy spróbowali właśnie na początku popatrzeć na sekrety, tajemnice w takim najpiękniejszym, pozytywnym znaczeniu. Jako takie elementy relacji w związku, w narzeczeństwie, potem w małżeństwie, w których przez budowanie bliskości, przez coraz większe zaufanie do siebie mogę drugą osobę wpuszczać coraz głębiej w moje serce, w moją historię, w te moje tajemnice, odsłaniać je przed drugą osobą. Właśnie dlatego, że jesteśmy coraz bliżej, że coraz bardziej się kochamy, że coraz bardziej sobie ufamy, to moja tajemnica może stać się twoją tajemnicą. Jest też takie łacińskie słowo arcanum, które również znaczy tyle, co sekret, tajemnica, ale również czasami jest tłumaczone jako głębia, wnętrze. Jakby sugerując, że tajemnica i sekret to jest właśnie coś, co jest najgłębiej we mnie. I ja drugiego mogę dopuścić do tego sekretu i do tej tajemnicy, jeżeli zgodzę się na to, że on wejdzie najgłębiej w moją historię, w to, co mnie stanowi, to, co określiło moją tożsamość, to, co jest dla mnie naprawdę ważne. O takie sekrety przede wszystkim nam będzie chodziło. Nie o sekreciki, ale o przejście od sekretów, tajemnic mojej tożsamości do takiego momentu w relacji, kiedy one stają się nasze, bo ja cię tam wpuściłem najgłębiej, gdzie to tylko jest możliwe.
I po tym wprowadzeniu spróbujmy pomyśleć, jak działa takie dzielenie się sekretem, tajemnicą na tym etapie przedmałżeńskim, na etapie chodzenia z sobą jako chłopak, dziewczyna, bycia parą, czy na etapie narzeczeńskim. Na początku pewnie bardzo dobrze by wybrzmiało, że jeśli związek ma stać się małżeństwem, to pewne tematy nie mogą pozostać sekretem. Nie mogą, bo jeśli pozostaną, to związek nie stanie się małżeństwem. Prawo kościelne bardzo wyraźnie stanowi, że zatajenie pewnych kwestii może być podstawą stwierdzenia nieważności małżeństwa. I te pewne kwestie to między innymi sprawa choroby fizycznej, psychicznej. Oczywiście nie chodzi o katar, tylko o takie sprawy dużo ważniejsze. Ale takie, które trzeba wtedy wypowiedzieć. Po drugie, wszelkiego rodzaju zobowiązania. Zobowiązania prawne, które mam wobec kogoś. Zobowiązania finansowe, cały świat moich długów. Również zobowiązania religijne, jakieś śluby, które poczyniłem, które mnie jakoś wiążą. Oraz w końcu, po trzecie, rzeczywistość zniewolenia. Moje nałogi, uzależnienia. Te takie klasyczne, o których najczęściej myślimy, alkohol, tytoń, hazard, pornografia, ale te takie również bardziej współczesne może, media społecznościowe, zakupy, może ktoś być uzależniony od pracy. Różny jest ten świat uzależnień. Z całą pewnością, kiedy wchodzimy w związek, to trzeba przegadać i nie wolno objąć żadnym sekretem takie kwestie jak otwartość na dzieci, takie kwestie jak nierozerwalność naszego związku, jak rozumiemy, traktujemy sprawę rozwodu, czy w końcu taki temat, czy nie istnieje w naszym związku takie ryzyko presji, że ja wchodzę w ten związek, bo komuś z zewnątrz bardzo na nim zależy, że to do końca nie jest moja wolna decyzja. Zatajenie, jakaś fałszywa intencja, zły pogląd w tych tematach może być naprawdę podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa. To Kościół stawia bardzo jasno. Tu nie może być żadnych sekretów. Kolejnym pewnie etapem jest takie podzielenie się z moim chłopakiem, dziewczyną, lękami, obawami, które ja mam co do powodzenia tego naszego związku w przyszłości, które ja też mam w stosunku do siebie. By nie wydarzyła się taka sytuacja, że ja tak bardzo bojąc się, że w momencie, w którym podzielę się jakąś prawdą, jakąś obawą, jakimś lękiem, rozczaruję mojego chłopaka, dziewczynę, tak go rozczaruję, że nawet może mnie zostawi, że nawet go stracę. Ja tak bardzo się tego bojąc, wolę to powiedzieć mitycznej mamusi. Albo koleżankom, albo kumplom. Byleby tylko nie stracić niego, jej. I jasne, że w ogóle warto i trzeba, i pewnie to jest bardzo pomocne, skonsultować pewne rzeczy z przyjacielem, z bliskimi, z rodziną. Natomiast nie może być zasadniczo tak, że wszyscy wiedzą, tylko nie wie chłopak, tylko nie wie dziewczyna, bo ja tak bardzo się boję, że uważam, że to taki będzie mój sekret, że się za ten sekret chowam. Związki zawsze buduje się na otwartości, na jakiejś transparentności, choć jest to pewnie trudne. No i tu w końcu dochodzimy pewnie do najtrudniejszego pytania. Czy w takim razie, skoro związek, relacje buduje się na otwartości, to czy ja powinnam powiedzieć wszystko, co się wiąże z moją przeszłością, mojemu chłopakowi, mojej dziewczynie? To jest bardzo trudne pytanie. Bo z jednej strony otwartość jest naprawdę kluczowa, fundamentalna, bardzo ważna. Ale z drugiej strony my też dobrze wiemy, że po grzechu pierworodnym my jesteśmy osłabieni i czasem nie potrafimy jakiejś prawdy udźwignąć. Czasem jest tak, że jakąś prawdę przyjmujemy bez miłości i ta prawda może być dla nas zbyt trudna, zbyt ciężka, jakoś nas zranić, coś zniszczyć. I kto wie, czy to nie jest tak, a myślę, że jest tak, że czasem, jeśli dany temat dotyczy jakiejś przeszłości i realnie rzeczywiście nie wpływa już dziś na moje teraz, na moją teraźniejszość, to czy przy dobrym rozeznaniu nie jest czasem lepiej nie powiedzieć pewnej kwestii, by tego drugiego nie zranić, by on był to w stanie w tym momencie jakoś przyjąć, bo gdybym powiedział, to może nie byłby w stanie przyjąć. Bardzo jest to trudne. Czasem w takim rozeznaniu uczciwym, w rozmowie z kimś bliskim, ze spowiednikiem, z terapeutą, odkryjemy, że lepiej będzie powiedzieć. Wtedy trzeba bardzo, bardzo pamiętać, by mówić ostrożnie, by mówić zasadniczo bez szczegółów. Nie dodawać wszystkich tych drobnych elementów, które tam miały miejsce, bo one bardzo karmią wyobraźnię. Bo one bardzo uruchamiają właśnie świat zmysłów i mogą wyrządzić wiele szkody i trudu tej osobie, która tego słucha. Może czasem, jeśli już decydujemy się na powiedzenie takiej rzeczy, powiedzieć to ogólnie, prawdziwie, konkretnie, ale bez szczegółów. Wiele osób, naprawdę wiele, wydaje mi się też, boryka się z taką obawą, takim lękiem, że doświadczyło czegoś w przeszłości, jakichś kompromitujących sytuacji, jakoś takich upokarzających, to bardzo często jest związane z taką odkrywaną seksualnością i tak dalej, takie głupie, wstydzi się tych sytuacji i jest wychowane w takim duchu, że trzeba mówić szczerze i odważnie i się pyta, czy to też powinnam powiedzieć, powinienem powiedzieć. No czasem nie, naprawdę, jeśli to nie ma związku, może przez przykład, kiedy jest kłótnia i chłopak zdenerwuje się na dziewczynę, i już zamierza wybuchnąć, ale ugryzł się w język. I ona wtedy mówi, no powiedz, co miałeś na myśli. No powiedz to, wypowiedz to. No mądre jest takie to. Mądre by było, żeby wypowiedział. No nie mądre. I nie mądre jest, że ona się dopytuje. Bo jakby wypowiedział, to byłaby jeszcze większa awantura. I jeden by się poranił, i drugi. No intuicyjnie czujemy, że nie. Nie chodzi o to, żeby wszystko wypowiedzieć. Jest to trudna sztuka rozeznania. Nie ulega wątpliwości, że trzeba budować na otwartości i na prawdzie. W sprawie ważności małżeństwa to jest w ogóle bardzo kluczowe. Ale są też pewnie czasem takie sytuacje, że trzeba pamiętać o tym, że tą prawdę należy podawać z miłością.
A jak już jest małżeństwo, to czy w małżeństwie mogą być sekrety? Czy dwie osoby, które zdecydowały się złączyć ze sobą na całe życie, dzielić się sobą do tego stopnia, że język biblijny mówi, że stają się jednym ciałem, to czy mogą mieć względem siebie sekrety? Ja bym odpowiedział w ten sposób. Nie powinny mieć sekretów, ale powinny te dwie osoby nadal być dla siebie tajemnicą. W jakim znaczeniu? Właśnie w takim znaczeniu, że nie powinny mieć sekrecików, właśnie takich kłamstewek względem siebie, świadomego zatajenia czegoś przed sobą, oszukania się jakoś. Natomiast powinny być względem siebie właśnie tajemnicą, sekretem w takim znaczeniu, że ja do końca związku muszę pamiętać o tym, że ja nie wiem wszystkiego na twój temat. Nie mogę żyć w takim przeświadczeniu, że znamy się jak dwa łyse konie, to znaczy wiem o tobie wszystko. Wiem, co myślisz, wiem, co czujesz, wiem, czego pragniesz. Tak, to prawda, znam cię tak dobrze, że mogę bardzo dobrze i często przeczuwać, co myślisz, co czujesz, co jest dla ciebie ważne. I korzystam z tej wiedzy w budowaniu relacji. Ale muszę czasami zapytać. Muszę czasami zgodzić się, że źle zdiagnozowałem sytuację. Może przeżywasz to inaczej. I przede wszystkim chcę cię dalej poznawać. Chcę, żebyś mnie wpuszczał coraz głębiej w swój wewnętrzny świat, bo ja jeszcze nie wiem o tobie wszystkiego. Siebie nie znam do końca, a co dopiero ciebie. I też tak jest, że na pewno nie jesteście w stanie w narzeczeństwie, nawet cudownym i nawet długotrwającym, wszystkiego, absolutnie wszystkiego przegadać. Na bank będą takie sytuacje, które będą wychodzić po prostu w trakcie relacji. Dlatego, że pewne wspomnienia zostaną uruchomione jakimiś sytuacjami, które dopiero się wydarzą. Nie było okazji o tym porozmawiać, no bo ja naprawdę o tym nie muszę pamiętać. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale ludzie zapominają różne rzeczy. To się zdarza. A czasami w związku jest tak, dlaczego mi o tym nie powiedzieć? Na pewno mnie chciałeś o tym powiedzieć. Naprawdę o tym nie pamiętam. A teraz pamiętasz? No teraz już pamiętam, bo sobie przypomniałem. No naprawdę. Nie? Więc właśnie rzecz jest w tym, że będą takie rzeczy wychodzić. Ja wiele razy złapałem się już na takich sytuacjach, kiedy jestem z jakimś małżeństwem i któraś ze stron opowiada jakąś historię, a druga mówi, nigdy mi tego nie mówiłeś. Ja sobie mówię, a, to z tym pierwszą osobą, której ja powiedziałem. Nie? Ale wiecie, nie? W takim znaczeniu, że po prostu no, może nie było ku temu okazji. Właśnie nasza rozmowa wywołała jakąś historię i nie ma z tego co robić dramatu. Mam nadzieję, że potem tak nie jest, że ja wychodzę, a tak księdzu to powiedziałeś, ale mile. Więc rzecz w tym właśnie, że tak po prostu może być. Z tym też jest związana taka rzecz, że do pewnych rzeczy się po prostu dorasta. Także w relacji. Ja mam taki super banalny przykład, ale myślę, że obrazowy. Jak byłem małym dzieciakiem, to moi rodzice nie mówili mi, gdzie trzymają pieniądze w domu. Na zasadzie takiej, że ja wiedziałem, że gdzieś są. Bo na przykład czasami było tak, że mama albo tata mówili, wyjdź z pokoju na chwilkę. No i ja potem wracałem do tego pokoju i były pieniądze. Widziałem, gdzieś tu są. Ale byłem niedojrzały do tego, żeby posiadać wiedzę, gdzie one są. Nie w takim znaczeniu, że moi rodzice mnie podejrzewali na pewno ukradnie. Nie miałem tego w zwyczaju. Ale na zasadzie wcale nie byli przekonani, czy ja przypadkiem gdzieś komuś o tym nie opowiem. Czy ja nie wyniosę tej wiedzy gdzieś na zewnątrz, jako małe dziecko. I pamiętam ten moment, kiedy okazałem się dorosłym, bo moi rodzice wyciągnęli pieniądze na moich oczach i poznałem, gdzie jest skrytka. Nie? To był taki moment, który doświadczyłem, oni mi już ufają. Dojrzałem do tego, żeby się dowiedzieć. I myślę, że coś analogicznego jest też w relacji. Że będą takie rzeczy, które na przykład poznałeś na pewnym poziomie, ale na dalszym etapie związku wrócicie jeszcze raz do tego samego tematu i poznasz to jeszcze głębiej. To nie tak, że ta osoba cię oszukała wcześniej. Jeszcze ta relacja nie dojrzała do tego, żeby rozmawiać o tym na tym poziomie, na którym będziecie mogli o tym porozmawiać za jakiś czas. To jest pierwsza rzecz, myślę, że najważniejsza. Ale druga, która wydaje mi się, że też jest bardzo ważna, jeśli chodzi właśnie o tą kwestię takich sekretów wewnątrz związku małżeńskiego, to, że jest pewien poziom zaufania, o którym trzeba ciągle pamiętać. Chodzi o to, że jeżeli nie dałem ci do tej pory jakiegoś argumentu, żebyś przestał mi ufać, to w małżeństwie ufasz mi absolutnie. Chyba, że swoim zachowaniem wielokrotnie nadwyrężyłem twoje zaufanie, to może tak być, że będę musiał je odbudowywać. Ale jeżeli do tej pory nie było takiej sytuacji, w której jakoś wyraźnie tego zaufania nadwyrężyłem, jeżeli nie dałem ci powodów do tego, żebyś przestał mi ufać, to mi ufaj. A to oznacza, że ja nie mam przed tobą tajemnic. Jak mnie poprosisz, to ci to pokażę, ale nie musisz mnie sprawdzać. Żeby użyć najprostszego przykładu. Ja naprawdę nie uważam, że dobre małżeństwo to jest takie, które zna wszystkie swoje hasła do poczty, do telefonu, do komunikatorów. To nie jest tak, że ja ci ich nie mogę dać. Mogę ci je, bo ja nie mam tam tajemnic. Jak najbardziej możesz tam zaglądać. Ale po co? To znaczy, jest pewna przestrzeń, nawet w małżeństwie, mojej intymności, mojej korespondencji, bo nie musisz tam zaglądać. Nie dlatego, że coś przed tobą ukrywam, tylko dlatego, że mi ufasz, więc mnie nie będziesz sprawdzać. I to też się przekłada na taki poziom takich bardzo codziennych sytuacji. Że na przykład jest tak, że no mamy swój budżet domowy i ja wydaję pieniądze, bo odpowiadam za robienie zakupów. I robię zakupy i wydaje mi się, że byłoby to bardzo niezdrowe i nienormalne, gdybym po każdych zakupach musiał ci pokazywać całą listę zakupów, sprawdź, że nie wydałem nic niepotrzebnie, nie? No nie, no po prostu odpowiadam za pieniądze, robię zakupy i nie musisz mnie w tym kontrolować. Ale jeżeli sobie w ramach tych zakupów sprawiłem pewną przyjemność, ciut droższą i nie skonsultowaliśmy tego wydatku domowego, no ale taka była okazja, no to wracam do domu i mówię, wiesz co, kochanie, no to była okazja nie do przepuszczenia. Co prawda nie ustaliliśmy tego wspólnie, ale może pociągnie nasz budżet domowy ten wydatek, a zresztą już jest kupione i co mogę zrobić w tej sytuacji? Nie. Ale w sensie takim nie ukryję tego przed tobą. Choć mógłbym, mogłabym to ukryć. Nie? W znaczeniu takim, no będę robić oszczędniej zakupy później. Jakoś może nie zauważy. Nie, właśnie ja czuję, ja po prostu w relacji zaufania wiem, że nadwyrężyłem tego zaufania, bo to jest coś, co powinniśmy przedyskutować. Bo to dotyka jakoś bezpośrednio naszych ustaleń, naszej relacji, tego, w jaki sposób na przykład gospodarujemy pieniędzmi w domu. Inne rzeczy tego nie naruszyły, więc nie ma powodu, żebym ci o każdej pierdole mówił. Ale to jest coś ważnego. Dlatego muszę ci o tym powiedzieć. I w końcu taka ostatnia przestrzeń, która wydaje mi się, że może zaistnieć i znam takie małżeństwa, w których ona istnieje, to istnieje przestrzeń tak zwanej tajemnicy zawodowej. I ona również dotyczy małżeństwa. To znaczy, może być tak, że twoja praca wymaga od ciebie zachowania pewnych rzeczy w tajemnicy i jest to po prostu wymagane normami prawa. I dotyczy również współmałżonka. Czyli ja także współmałżonkowi nie mogę pewnych rzeczy powiedzieć. I co tu jest najważniejsze? No najważniejsza jest klarowność, jasność. To znaczy mój współmałżonek musi o tym wiedzieć, że mam taką pracę i musi wiedzieć, jakie są tego konsekwencje. Muszę być w tym bardzo transparentny, że o pewnych rzeczach nie możemy rozmawiać. Bo na przykład prawnik jest objęty tajemnicą i adwokat nie może wykorzystać wiedzy, którą zdobył, nawet w podzieleniu się ze swoim współmałżonkiem tymi informacjami. Choć to może być dla niego bardzo trudna wiedza, z którą się jakoś zmaga, ale nie może o tym sobie pogadać. Może tak być, że na przykład znam takie małżeństwo, w którym on pracuje w służbach specjalnych. Ona wie o tym, że jest w służbach specjalnych, ale nie wie, co dokładnie robi. Nie wie, jaką sprawą się zajmuje. I są takie tygodnie, kiedy mówi, kochanie, 4 dni nie będę obecny w domu. Nie mogę ci powiedzieć, gdzie jadę. Będę ci dawał relacje, będę wysyłał SMS-y, że wszystko jest w porządku, ale nie możesz wiedzieć, gdzie jadę. To jest bardzo trudne dla związku, dla małżeństwa, ale obowiązuje go tajemnica zawodowa. Więc jest taka przestrzeń, takiego sekretu, takiej tajemnicy, która może zaistnieć w małżeństwie, bo jest po prostu wymagana przez prawo. Ale bardzo ważne jest wtedy to, żeby na żadnym innym poziomie nie mieć właśnie przed sobą tajemnic, żeby być wtedy bardzo otwartym i bardzo transparentnym na innych poziomach, bo w ten sposób nie nadwyrężę zaufania. Także nie będziesz sobie musiał projektować tego, co ewentualnie może się dzieje w tym obszarze tej tajemnicy zawodowej. Jak ja wyjeżdżam na 3 dni, to wiesz, że wyjeżdżam do pracy, a nie wyjeżdżam z kimś dla innych powodów. Nie musisz wtedy projektować, bo mi po prostu ufasz, bo na żadnym innym poziomie życia nie nadwyrężyłem twojego zaufania. W małżeństwie nie ma sekretów, ale mogą pozostać tajemnice.
Krzysiek mówił o tym doświadczeniu sekretów tajemnic wewnątrz związku i na zakończenie chciałbym opowiedzieć o doświadczeniu sekretów i tajemnic, które wspólnie związek posiada i jak tu rodzi się napięcie między tą tajemnicą a tym światem zewnętrznym, gdzie razem jako związek wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. Takie 4 myśli Pierwsza to sprawa poufności spraw innych ludzi. Zasadniczo chyba są takie dwa najbardziej podstawowe modele. Pierwszy to taki, i znam takie małżeństwa, które mają tak, że może poza tajemnicami zawodowymi, to zasadniczo mówią sobie o wszystkim. Nawet jak ktoś im powie coś bardzo poufnego, to dzielą się tym, bo mają przekonanie, nie, no mojej żonie tego nie powiem, wiadomo, że mojej żonie powiem. Ja mojej żonie mówię o wszystkim. Nawet o czymś, co mi powiedział ktoś w zaufaniu. I to jest pierwszy model. A drugi jest taki, że jednak małżeństwa mają przekonanie, małżonkowie, że jak usłyszeli w zaufaniu jakąś prawdę od jakiegoś swojego przyjaciela czy innej osoby i ta prawda wprost nie dotyka z drugiego współmałżonka, to mają takie poczucie, powinność, że nie powinni o tym mu powiedzieć. I kiedy on się zapyta, o czym rozmawiałaś z przyjaciółką, o czym rozmawiałaś ze znajomymi, to ona powie, tajemnica, prosiłam, żebym nie mówił. I on nie ma najmniejszych problemów, żeby powiedzieć, w porządku, rozumiem. Myślę, że i pierwszy, i drugi model może być poprawny, dobry, że można wyobrażać sobie i tak małżeństwo, i tak, gdzie się wszystko mówi, i tak, gdzie się bardzo szanuje te sekrety. Tu chyba ważna jest tylko jedna zasada, że jeśli wybieramy ten model pierwszy, że my w małżeństwie mówimy sobie naprawdę o wszystkim, tak odważnie, to wszyscy wokół nas muszą o tym wiedzieć. To nie może być takiej sytuacji, że ktoś komuś mówi, słuchaj, tu mówię tobie to i to, ale zachowaj to dla siebie. A ona odpowiada, dziękuję, że mi to powiedziałaś, ale ja o wszystkim mówię mojemu mężowi. No nie, bo już za późno. Jeżeli wybieramy taki model relacji, to trzeba to jasno komunikować. To wszyscy muszą wiedzieć, że mówiąc mi, dowiadują się o tym dwie osoby. I wtedy pewnie mniej mówią. Ale mają przynajmniej jasną sytuację. Druga sprawa to prawo do takiej tajemnicy, sekretu, które my mamy jako małżeństwo. Znam takie małżeństwo, które ma takie doświadczenie, że mąż korzysta z terapii. Ale jak jadą do rodziców męża, to już nic nie wspominają o terapii. Bo wiedzą, że dla rodziców ten temat byłby trudny, zbyt ciężki, niezrozumiały, jakiś z innego świata. I po prostu się umówili. To jest nasza tajemnica małżeńska. Przy rodzicach nie mówimy, że jesteś na terapii. I wydaje się, że można mieć takie prawo, że coś jest jakimś naszym tematem małżeńskim. Nie musimy o tym każdemu opowiadać. Co więcej, wydaje się, że nawet nie tyle można, ale czasem jako ustawienie domyślne pewne tematy powinno się kategoryzować jako tematy objęte sekretem, jako tematy poufne. I jak przed tą konferencją rozmawiałem z różnymi małżeństwami, to oni mówili, że najczęściej to są trzy grupy tematów. Temat współżycia, temat finansów i temat chorób. Że to są takie tematy, o których ja z urzędu zasadniczo nie mówię, że one są takie nasze, właśnie nasze, małżeńskie. Mam ogromne poczucie bezpieczeństwa, że ty nigdy o tym nie zaczniesz rozmawiać. Oczywiście, nie chodzi też o to, żeby nigdy o tym nie mówić, bo czasem podzielenie się właśnie tymi tematami jest niesamowicie pomocne. Może komuś otworzyć oczy, niezwykle pomóc, dać takie doświadczenie, o, też masz takie same problemy jak ja. Tyle tylko, że ja mówiąc o tych tematach, na przykład współżycie, finanse, choroby, ja wiem, po co mówię, dlaczego mówię, co mówię, jaki jest sens, cel. Bardzo ostrożnie o takich rzeczach mówię, bo one z natury są nasze. Trzecia sprawa, na co też zwracały uwagę te małżeństwa, to taka ogromna delikatność przy dzieleniu się. To znaczy, kiedy mąż, żona albo chłopak, dziewczyna idzie podzielić się jakimś tematem związkowym ze swoim na przykład przyjacielem, to dobrze jest, jeśli on opowiadając przyjacielowi o jakimś doświadczeniu mówi, to jest moje doświadczenie, to jest mój punkt widzenia i ja to tak przeżywam, a nie my tak mamy. No bo nie jesteś w stanie wejść w buty drugiej osoby, w jej doświadczenie, tak w 100%. To jest taki wielki szacunek i wielka klasa, jak ktoś wyraźnie podkreśla, to jest moje doświadczenie. Nie do końca wiem, jak ona ma, mogę się domyślać, ale ja ci opowiadam o swoim. Taki wielki szacunek dla prywatności drugiej osoby. I w końcu czwarta, ostatnia myśl. Zasada naruszalności sekretu. Wydaje się, że w pewnych sytuacjach i w pewnych okolicznościach należy naruszyć sekret dla ratowania człowieka. Oczywiście najlepiej jest, kiedy ten człowiek sam pozwoli nam naruszyć jakiś sekret, kiedy da zielone światło, kiedy powie, tak, możecie o tym powiedzieć, albo sam powie. Może tutaj zobrazuję to konkretną historią. Razem z Krzyśkiem znamy taką historię bardzo konkretnego księdza. Byliśmy razem na parafii, który miał doświadczenie problemu z alkoholem. Dzielnie zmagał się, próbował, walczył, ale był taki moment, w którym no, było już mu naprawdę trudno. I wtedy prowadzone były takie różne rozmowy z nim, by miał w sobie taką odwagę, taką determinację, by tym swoim problemem podzielić się z kręgiem rodzin, który prowadził. Tam było 5 czy 6 małżeństw w tym kręgu. On się któregoś dnia odważył podzielić tym sekretem. Wystawił się na jakąś trudność, jakieś poczucie wstydu, ale oni w zamian ofiarowali mu coś, co go uratowało. Ofiarowali mu taką decyzję, że codziennie od poniedziałku do piątku, czy od poniedziałku do soboty, już nie pamiętam, przychodziło do niego jedno małżeństwo i po prostu z nim siedziało. Przez jakiś czas, 2-3 godziny, różnie, ale codziennie ktoś był, codziennie inne małżeństwo. Siedzieli, grali tam w PlayStation najczęściej, nie? Towarzyszyli mu, rozmawiali i dzięki temu księdzu naprawdę było dużo łatwiej walczyć z tym problemem, z tą trudnością, bo otworzył, bo zdradził jakiś taki swój sekret. To jest taka sytuacja łatwiejsza, bo ten ksiądz na pewnym etapie zdecydował się złamać sekret, jakąś swoją tajemnicę, o której bardzo mało osób wiedziało, która była dla niego trudna. Ale może tak czasem być, że ktoś będzie mówił, nie, powiedziałem ci o tym, że mam taki problem, ale ty nie mów nikomu, tylko nie mów nikomu. I my będziemy czuli, że to jest jakiś sekret, że jak ktoś się o tym dowie, to tego jakoś obnaży, zdyskredytuje, straci jakoś chwałę, blask, ale będziemy widzieć, że ten człowiek z dnia na dzień tonie, ginie, gubi się, że on zaraz po prostu straci swoje życie, czy duchowo, czy fizycznie, i wtedy po prostu trzeba złamać sekret. I powiedzieć komuś innemu, ratuj go, ma z tym problem, trzeba specjalistycznej pomocy. Musiałem ci o tym powiedzieć. I to dla nas jest bardzo trudne, bo bardzo często my coś, co wiemy jako sekret, dotyczy na przykład naszego męża. To jest mój mąż. Ja tak bardzo bym nie chciał, żeby on przeżył taki ból, taki wstyd kompromitacji. To jest mój wujek. To jest mój ulubiony ksiądz. To jest mój brat. To jest moja dziewczyna. To jest mój chłopak. Tak bardzo trudno nam jest kogoś wystawić na takie doświadczenie wstydu i kompromitacji, ale nie wolno stosować wtedy zasady, tylko nie mów nikomu, tylko trzeba odważnie złamać sekret i ratować człowieka. To jest bardzo trudna zasada, ale też jest jedną z zasad, którą należy mieć gdzieś tam w zanadrzu. Niech te 4 zasady też w takim dzieleniu się sekretami na zewnątrz nam pomagają.